Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.
Iwona Kosztyła, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Żyć w rodzinie, ale jak? Dziś porozmawiamy o nastolatkach, trudny, kontrowersyjny temat, a porozmawiamy na ten właśnie temat z Anną Cmokowicz, psychologiem, pedagogiem, trenerką, właścicielką marki Rodzina Sobie Radzi. Przede wszystkim mamą.
Właśnie
i doświadczenie tutaj także ogromne w tej kwestii, więc będzie o czym rozmawiać, będzie się czym dzielić. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Czy nastolatek w rodzinie to bunt i konflikty, o czym często mówi się rodzicom, kiedy ich dzieci wchodzą w okres takiego dojrzewania? Straszy się często rodziców, że tak właśnie będzie. Zobaczycie, jak wasze dziecko wejdzie w wiek dojrzewania, to dopiero wtedy zobaczycie, kiedy na przykład rodzice 3-latka mówią, że mają problem.
Dokładnie tak. Myślę, że to jest taki okres życia dzieci. Narosło wokół niego bardzo dużo mitów. I tak naprawdę nikomu nie służy to, że my ten okres nazywamy tak bardzo trudnym i jakby z góry skazujemy, że to będzie jakiś bardzo trudny czas dla rodziny. Myślę, że nie służy to ani dzieciom, ani rodzicom, bo w rodzicach pojawiają się liczne obawy. Jakby w ogóle zaczynają sprawdzać, czy oni sobie poradzą w roli rodzica nastolatka. Pojawiają się jakieś takie obawy, które właściwie nie służą tej relacji. A z drugiej strony jest taka tendencja, żeby wszystko zrzucać na ten karb tego właśnie, że to nastolatek. To nastolatek, czyli my trochę zamykamy się na taką ciekawość tego dziecka, co się z nim dzieje, co ono chce nam powiedzieć, bo dziecko się zmienia każdego dnia. I to prawda, że jest to okres taki bardziej burzliwy, jest to okres przede wszystkim dużych zmian. Jeżeli my podążamy za dzieckiem, słuchamy go, jesteśmy go ciekawi i jesteśmy cały czas blisko w tej relacji, no to jest szansa, żeby ten okres przetrwać dobrze. Natomiast myślę, że dla samych nastolatków jest to też takie trochę krzywdzące, bo jeżeli my mówimy właśnie cały czas w takim kontekście burzy hormonów, że to wszystko, bo jesteś nastolatkiem, no to też jest to tak, jakbyśmy go trochę naznaczali. No my też byśmy nie chcieli, żeby dziecko jakoś mówiło do nas, że a to pewnie ten wiek średni albo menopauza. No byłoby gdzieś to takim naznaczeniem, co myślę, że trochę gdzieś daje takie poczucie winy, a tak naprawdę one przecież nie robią nic złego, tylko robią to, co muszą, czyli dorastają, tak? Na to bardzo zwraca uwagę jest period, że one robią tylko to, co potrafią, czyli wchodzą w dorosłość.
Czy możemy powiedzieć, że to będzie, może być dobry czas dla każdego członka rodziny, dla nastolatka, dla rodziców, dla rodzeństwa?
Znaczy, może to być dobry czas, bo może to być czas takiej nowej w ogóle jakości też naszych relacji. Możemy się też od nastolatka bardzo wiele nauczyć, więc możemy to wykorzystać jako dla dobra rodziny. Natomiast to wymaga od nas zaangażowania i myślę, że wymaga przygotowania. I też ta relacja bardzo dużo zależeć będzie od tego, jak się ona miała dotychczas. Czyli to, co my zbudowaliśmy przez ten okres, kiedy mieliśmy ogromny wpływ na dziecko, to będzie jakby owocować. Trochę to jest taki czas, w którym jest weryfikacja tego, jak te nasze relacje wyglądają i trochę możemy zobaczyć owoce tego, co wkładaliśmy dotychczas w dziecko.
Co zmienia się w tym czasie najbardziej, na początek w tym naszym nastolatku?
Znaczy właściwie zmienia się wszystko, można powiedzieć, bo mówi się nawet w psychologii, że w głowie nastolatka jest plac budowy, czyli tak naprawdę tam jest bardzo dużo zmian, zachodzi w ogóle na etapie mózgu. Natomiast tak naprawdę dziecko też to, co dostawało od nas przez całe życie, przyjmowało nasze wartości, jakiś ten system wychowania, sposób życia naszej rodziny, ono to przyjmowało po prostu jakby naturalnie przez te 12 czy 13 lat i przychodzi taki okres, w którym dziecko zaczyna to weryfikować. I ten okres jest bardzo potrzebny, bo ono musi sobie albo sprawdzić, czy te wszystkie wartości, zasady są jego, albo po prostu poszukać jakiejś alternatywy, więc jakby jest to taki okres, sprawdzam.
Skoro nowy czas dla nastolatka, to i nowy czas dla rodziców także.
Tak, zdecydowanie. I bardzo ważne jest to, żeby rodzice się też cały czas rozwijali, żeby jakby byli na bieżąco i tak jak dziecko rośnie, to my żebyśmy podążali za nim, żebyśmy cały czas mieli tą świadomość i tą wiedzę, jak właśnie funkcjonuje chociażby nastolatek, jak mu możemy pomóc, jak go wspierać, jakie są jego potrzeby, ale przede wszystkim też byli blisko siebie jako rodzice i to jest też taka szansa dla nas rozwoju jako człowiek, jako mama, jako tata, jako kobieta, mężczyzna. I to jest też taki czas nowej jakości relacji, czyli trochę rozstajemy się z tym dzieckiem, żegnamy dziecko, witamy dorosłego członka naszej rodziny. Natomiast to jest też taki czas, który możemy wykorzystać do pogłębienia naszej relacji z mężem czy z żoną. Czyli możemy się trochę zająć sobą, ponieważ nastolatek już ma trochę więcej, bardziej swój świat.
By to wszystko o tym nastolatku wiedzieć, by mieć taką wiedzę, by pomóc, to pewnie trzeba przede wszystkim z tym nastolatkiem rozmawiać.
No zdecydowanie. Ja w ogóle uważam, że komunikacja jest w ogóle kluczowym elementem naszego życia i dorosłego, i życia z dziećmi. I od tej komunikacji zależy bardzo dużo, co my o tym dziecku będziemy wiedzieć. No jak nasza relacja będzie się układać. To jest absolutna podstawa. Miałam takie wrażenie, że mówi się dużo o komunikacji, natomiast chyba wciąż za mało, bo też bardzo lubię słuchać, bardzo szanuję działalność Tomka Zielińskiego z Fundacji Usłyszeć na Czas i on bardzo dużo właśnie współpracując z nastolatkami przekazuje rodzicom, że my wciąż nie słuchamy. Te dzieci są nieusłyszane, one są niezauważone, one są widziane, ale niedostrzegane. I tak naprawdę dużo jakby naszej uwagi pochłaniają rzeczy mało istotne, a nie zauważamy tego człowieka, który jest w środku, wewnątrz tego ciała i trochę za mało poświęcamy uwagi tego, co się dzieje właśnie na poziomie głowy, jakie mają marzenia, jakie mają rozterki, jakie mają rozkminy w tej swojej głowie. Tam się toczy bardzo ciekawe życie w tych nastolatkach, a nasza komunikacja często wygląda bardzo źle. To znaczy jest to często jakieś przesłuchanie, albo jakiś monolog, albo pouczanie. One tego nie znoszą.
Często rodzice w tym czasie zwracają uwagę na ten wygląd zewnętrzny, na strój, na makijaż, na fryzurę, na ubranie, na dbanie o siebie, bądź też niedbanie i tak dalej, i tak dalej.
Też nie miałam może takiej świadomości, ale właśnie Jesper już zwraca na to uwagę, że powinniśmy 80% naszej uwagi kierować na wnętrze dziecka, czyli na jego świat wewnętrzny, na jego życie, na jego przemyślenia, na to, co w środku w nim, na jego serce, a 20% na wygląd zewnętrzny. Natomiast w naszym przypadku bardzo często jest odwrotnie. To znaczy dziecko jeszcze dobrze nie wejdzie do pomieszczenia, my już mamy komentarz a propos jego wyglądu, a propos jego fryzury. W ogóle nie tylko rodzice, w ogóle dorośli tak zwracają uwagę bardzo na to, jak nastolatek wygląda i one może tym swoim strojem czasami prowokują, ale to też jest jakiś okres szukania właśnie swojej tożsamości, swojego stylu. Może czasami krzykliwy, może czasami niedopasowany, może czasami dla nas nieładny, ale jednak muszą przejść ten okres szukania siebie, nawet w tym wyglądzie zewnętrznym, żeby dojść do tego, kim są.
O tym, co możemy tolerować czy nie tolerować, to pewnie można zrobić oddzielną audycję.
Na pewno tak. Jest to też bardzo pewnie kwestia indywidualna, ale myślę, że też warto o tym rozmawiać z tym dzieciakiem.
Skoro rozmawiamy, to i pewnie podczas tej rozmowy wiele trudności się pojawia.
Tak, takimi rzeczami, które utrudniają bardzo naszą komunikację, jest to, że czasami rodzice w ogóle poddają się i jakby nie podejmują prób tej komunikacji, bo na przykład uznają, że dziecko i tak zrobi tak, jak uważa. I czasami jest tak, że po prostu gdzieś odpuszczają tą komunikację z dzieckiem. To jest też tak, że oni mogą uznać, rodzice, że są dla dziecka w tym czasie nieważni. I to prawda, że jakby wchodzą rówieśnicy i oni mają bardzo dużą rolę, ale wciąż rodzice i dom rodzinny jest dla dziecka bardzo ważny, nawet jeżeli tego nie pokazuje. Też bardzo ważne jest to, żeby to był dialog z nastolatkiem, żeby to był rzeczowy dialog, a w dialogu nie ma walki o to, kto ma rację, nie ma też przekonywania na siłę i postawienie mocniejszego nad słabszym, tylko jest właśnie taka chęć rozmowy, żeby usłyszeć drugą osobę, żeby ją zrozumieć. No, każdy dialog powinien zakładać, że się ja dowiem czegoś nowego o drugim człowieku, czegoś, co chcę usłyszeć też, czyli taka też otwartość. No i zdecydowanie język osobisty, czyli jeżeli ja mówię w języku osobistym, a nie w takim grzecznościowym, który też bardzo często pod naszymi grzecznościowymi komunikatami ukryta jest jakaś ironia, ukryta jest krytyka i my czasami sami podburzamy te dzieciaki do tego, że one jednak wyczuwają w tym naszym tonie grzecznym, ale jednak takim bardzo kującym ich reakcję też wymuszamy przez to.
No i oczywiście bez emocji niepotrzebnych.
No zdecydowanie, czyli rozmowy na zimno, nie w tych sytuacjach, kiedy jest trudno, także to jest bardzo ważne, ale też myślę, że cały aspekt słuchania i o tym bardzo dużo się teraz mówi, żeby po prostu dziecko słuchać. Co to znaczy słuchać? No bo nam się wydaje, że wszyscy słuchamy. I Tomek Zieliński mówił o czymś takim, żeby sprawdzić, ile razy dziecko przerywamy. To też jest bardzo ważne, że jakby my nawet chcąc zadać fajne pytanie, często to dziecko wybijamy z jakiegoś rytmu, bo być może ono zmierza do jakiejś trudnej sytuacji, być może się zbierało 3 dni, żeby nam o czymś powiedzieć, a my po prostu czasami pytaniami go z tej drogi zawrócimy i ono się po prostu, że tak powiem, podda, zniechęci do tego. Ale też często rozmowa w formie przesłuchania, tak? Co jadłeś, co miałeś, co dostałeś? No dzieci w to po prostu nie wchodzą. Czasem mają ochotę rozmawiać, czasem nie, ale dużo fajniej taka rozmowa, kiedy my sami zaczynamy opowiadać o tym, co u nas. Dziecko w to wejdzie naturalnie, jeżeli ma na to ochotę w tym momencie.
Co kiedy tej komunikacji, tej rozmowy nie ma?
No, czasami jest tak i ja też martwię się takimi okresami, kiedy rodzice szukają pomocy w takich momentach życia, że dziecko już nie chce z nimi rozmawiać, że trzaska drzwiami, zamyka, wyrzuca ich z pokoju. I to jest trochę niepokojące, no bo jakby przez jakiś czas musiało się coś dziać, że tak to wygląda w tej chwili. Warto jest o tą komunikację i o tą relację dbać wcześniej i nie szukać pomocy albo nie zaczynać się szkodzić wtedy, kiedy dziecko już jest nastolatkiem. dziadkiem. Oczywiście wtedy jak najbardziej też jest ta wiedza potrzebna, ale najlepiej zacząć znacznie wcześniej się uświadamiać i... Ale myślę, że jeżeli jest trudno, to nie poddawać się. Przyznać, że coś nam w tej relacji nie wychodzi i po prostu próbować jednak do tego dziecka trafić na zasadzie dużej delikatności, szacunku dla drugiej strony, też takiej umiejętności w jakiś sposób ukorzenia się, czy powiedzenia po prostu, że też coś może zrobiliśmy nie tak, jakbyśmy chcieli, że może nam to nie wychodzi.
Często nastolatki doceniają, jeżeli z ust rodziców pada słowo przepraszam, na przykład.
Bardzo, bardzo dzieci i nastolatki doceniają, kiedy my jesteśmy autentyczni. Oni nie chcą mieć idealnych rodziców, bo wtedy też czują obciążenie, że muszą być idealne, a taki nie jest nikt. I one wtedy właśnie w tym wieku nastoletnim często weryfikują, że nikt nie jest idealny i ten rodzic też nie jest. Więc bardzo doceniają to, kiedy rodzic jest autentyczny, kiedy potrafi przyznać się do błędu, kiedy potrafi zapłakać, przeprosić, kiedy potrafi powiedzieć nie wiem, bo przecież nie muszę wszystkiego wiedzieć, kiedy potrafi poprosić o pomoc, że na przykład nie wychodzi nam ta relacja, czy możesz mi podpowiedzieć, co możemy zrobić, co ty byś widział w tej sytuacji.
To już tak powolutku podsumowując, czego nie znoszą nastolatki?
Czego nie znoszą? Nie znoszą być na pewno krytykowane, etykietowane, jakoś nazywane, określane, jakie one są. Na pewno nie znoszą, kiedy nie mamy do nich zaufania, kiedy je stale kontrolujemy i gdzieś bardzo ograniczamy, kiedy wchodzimy zbytnio w ich prywatność, kiedy się o nie bardzo martwimy, a to się często wydaje rodzicom oznaką miłości, natomiast one nie znoszą. Dla nich to jest taki też brak, że czują, że my im nie ufamy, że my nie wierzymy, że one sobie poradzą, więc jakby no musi być to zaufanie, one tego bardzo potrzebują i takie dodawanie im wiary, że one sobie dadzą rady. Oczywiście ta kontrola i bycie blisko, tak, i wsparcie cały czas, ale na pewno nie stała kontrola. Nie lubią też, jak rodzice się o nich kłócą, bo wtedy biorą to do siebie, że coś jest z nimi nie tak i że coś jakby przez nich jest problem w rodzinie, więc to na pewno jest takie bardzo trudne.
Na pewno nastolatki też w tym czasie nie lubią angażować się w takie obowiązki domowe.
No to jest trudny temat. Myślę, że temat w ogóle na osobną rozmowę, ponieważ to jest w ogóle takie pole minowe każdej rodziny, myślę, że nastolatki jakby nie są aktywne, ale myślę, że też wynika to z tego, że my przez wiele, wiele lat rodzice bardzo często wyręczamy dzieci z wszystkiego, biorąc odpowiedzialność za każdą ich sferę życia, za to, żeby były najedzone, żeby były wyspane, za to, żeby były nauczone, żeby miały spakowany plecak, żeby spotykały się z koleżankami, kolegami. A potem w pewnym wieku zaczynamy odczuwać taki sygnał, którym jest frustracja, zaczyna nas to frustrować, że my na przykład musimy wciąż to dziecko budzić i robić wiele innych rzeczy i nagle zaczynamy oczekiwać, że ono ma to zacząć robić.
Akurat w tym wieku.
Dokładnie. A to nie jest takie proste, no bo odpowiedzialność dzieci przejmują chętnie, ale stopniowo. Więc my je musimy wdrażać do tego, że są członkiem rodziny, że to jest też jakby każdy z nas ma pewne obowiązki i dzieci w to wchodzą. My je często wyręczamy na siłę. Więc jakby to się nie stanie z dnia na dzień, że ktoś jest nastolatkiem i nagle masz przejąć wszystkie obowiązki. Ale to jest taki sygnał, jak powiedziałam, ta frustracja, że kiedy rodzic poczuje, że go frustruje na przykład ciągłe budzenie dziecka, to warto o tym porozmawiać i powiedzieć, słuchaj, przez wiele lat cię budziłem, chciałbym, żebyś od dzisiaj robił to sam. I pomalutku oddawać tą kontrolę. Bo wbrew pozorom, wbrew temu, że nastolatki się buntują, to nikomu z nas nie jest dobrze jechać na gapę. I jakby to poczucie bycia taką częścią rodziny, że mamy swój wkład, że coś wnosimy, ma ogromne znaczenie dla poczucia własnej wartości. Także warto to robić tylko tak na spokojnie i stopniowo.
Każdy nastolatek się buntuje?
Trudno mi powiedzieć, czy każdy, bo nie wiem, czy takie badania ktoś przeprowadził. Często się buntują, natomiast jest to bunt albo bardzo duży na szeroką skalę, albo delikatny. I najczęściej nie jest bunt przeciwko rodzicom, tylko przeciwko ich pewnym zachowaniom, przeciwko pewnym zasadom, które nastolatkom nie leżą. No i one trochę walczą o swoje. Zaczynają też trochę wydzierać z tego świata coś dla siebie takiego, żeby miały tylko swoje. Nie? Więc im bardziej my damy im to zaufanie, trochę wolności i takiej przestrzeni, tym mniej one będą musiały o to walczyć.
Mówimy tutaj o nastolatkach. Jaki wiek możemy wziąć pod uwagę?
No ogólnie mówi się, że powyżej 10 roku życia to jest taki czas przejściowy między dzieckiem a nastolatkiem, czyli te 11-12 lat to jest taki czas pomiędzy, czyli ani to nastolatek, ani już dziecko. No a 13-14 w górę to już jest nastolatek. Natomiast ja myślę, że warto już o tych dzieciach myśleć w takiej kategorii, że to za chwilę nastąpi i się na to po prostu przygotować jako rodzice.
Anna Cmokowicz, psycholog, pedagog, trenerka Family Lab, właścicielka marki Rodzina Sobie Radzi, podpowiadała, jak radzić sobie z nastolatkami, choć to wcale nie jest takie proste. Bardzo dziękujemy. Do tematu oczywiście będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać, bo jak powiedziałyśmy na początku, temat jest bardzo istotny i oczywiście dotyczy bardzo, bardzo wielu rodziców. A skoro mowa o rodzicach, dzieciach i wychowaniu, to mam dziś dla Państwa książkę arcybiskupa Faltona Sheena zatytułowaną Rodzice i dzieci. Autor po mistrzowsku odnosi się do każdego możliwego problemu, jaki rodzice mogą napotkać w swojej relacji z dorastającymi dziećmi i pomaga im podejść do tego z miłością, ale także rozwagą. Jeszcze raz przypomnę, książkę arcybiskupa Faltona Sheena Rodzice i dzieci, wydawnictwo Świętego Pawła tą książkę wydało. Mamy dla Państwa jeden egzemplarz, ale oczywiście jeżeli ktoś chciałby zajrzeć, to książkę można znaleźć m.in. w rzeszowskiej księgarni Świętego Pawła. Czekamy na maile Żyć w rodzinie pisane razem @radiowija.com.pl. Osoba, która do nas napisze jako pierwsza, otrzyma od nas taką właśnie książkę Rodzice i dzieci arcybiskupa Faltona Sheena. Dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień.
Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.